Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Księżyc w Londynie na niebie zagląda w okno me. W milczeniu patrzymy na siebie przez chwilę albo dwie. I nagle dreszcz wyobraźni przenika mnie na skroś, bo słyszy wyraźni, że on do mnie szepce coś. Ta ludzi kochany, ta matku królewska, taż oczu mnie wierzy, to panna majeska, a pani się patrzy, jak obca na obcego, jakby pani nie spoznala księżyca lwowskiego, a jak pani na korsi chodziła szpacerem i na ławce w stryjskim parku siedziała z kawalerem. I w bramie na dobranoc, jak on panią całował, tu kto wtedy w chmurach dyszkretnie się chował? Czy ja tak się zmienił, czy tak się postarzał, żeby dziewczuk z Lwowa mnie nie zauważał? Czy ja się tak posunął, posiwiał i zbrzyd? Ach, pani majeska, faktycznie, że to wstyd! Więc ja wyciągam ramiona, a on na górze lśni i wolam jak jakaś szalona, księżycu, powiedz mi, powiedz mi tylko dwa słowa, ty mi to wyjaw sam. Kiedy ja wrócę do Lwowa, czy w ogóle wrócić mam? Ta co za pytanie, ta pani majeska, ta jasny, a wtem jakaś chmurka niebieska zasnula go z boku i mrokiem go zawlokła i próżno się patrzy, wychylam się z okna i deszcz zaczął siąpić i błyszczy się ulica i niebo jest czarne i nie ma księżyca, a ja myślę tym lepiej, a ja myślę nie szkodzi, on teraz we Lwowie Polyczakowski chodzi i w każdym zaułku i na każdym zakręcie pilnuje, sam powiedział, na moje przyjęcie. Już w oknie londyńskie zieleni się świt, a ja płaczę i śmieję się, faktycznie aż mi wstyd.
Rozmowa z księżycem o poranku i to w wykonaniu lwowianki Włady Majewskiej, aktorki, pieśniarki i działaczki migracyjnej? Czemu nie? Witamy Państwa serdecznie w Kresowym Saloniku na antenie Radia Gdańsk. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Dziś, drodzy Państwo, w audycji zajrzymy do Lwowa, odwiedzimy także Wilno. A propos piosenki, którą wspólnie wysłuchaliśmy przed chwilą, to słowa i muzykę do niej napisał i skomponował Marian Hemar. Poeta, satyryk, dramaturg, autor wierszy, sztuk, słuchowisk, skeczów i tekstów, które stworzyły do ponad 2000 piosenek. Imponujące, prawda, panie Michale?
W samej rzeczy, panie Andrzeju. Hemar, a właściwie Jan Marian Hecheles, urodził się we Lwowie 123 lata temu, 6 kwietnia 1901 roku. Był polskim patriotą żydowskiego pochodzenia. Polakiem z wyboru, jak sam siebie określał. Lwów uważał za najpiękniejsze miasto świata i mimo, że wyjechał z niego na zawsze w 1939 roku, praktycznie nigdy swojego rodzinnego miasta nie opuścił, poświęcając mu na emigracji w Londynie wiele utworów.
I warto przypomnieć w tym miejscu, że Hemar nie raz gościł w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk. A teraz zaproponujemy, byśmy wspólnie wysłuchali wiersza o jego ostatnim marzeniu, niestety marzeniu niezrealizowanym. Hemar zmarł bowiem w obcym kraju, w Dorking, małym miasteczku pod Londynem, dokładnie 11 lutego 1972 roku. Przed Państwem wielki twórca.
Nocą majową w tych lwowskich ogrodach szumiało, wolało lwowskiego studenta. Śpiewało o burzach, podróżach, przygodach po świecie dalekim, gdzie droga wytknięta przez miasta i kraje, i gaje oliwne, przez morza i lądy w zieleni i w słońcu. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało, a w końcu, ach, jakie to dziwne. Z wszystkich marzeń, co nienasycenie, w sercu kwitły i lęgły się w głowie, pozostało to jedno marzenie, aby kiedyś umierać we Lwowie. By się głębią otwarły tajemną, gdy już wszystkie się skończą podróże. Lwowska ziemia na dole pode mną, lwowskie niebo nade mną na górze. Sława po nocy wołała go: synu, czy widzisz te liście zielone w mej dłoni? Czy widzisz, jak błyszczą to liście wawrzynu? Przymierzaj do czoła, przymierzaj do skroni i idź. Jeśli iść, to na szczyty, gdzie złotem i dumą twe czoło uwieńczę i chwalą. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało, a potem, ach, jak to się stało? Z wszystkich tęsknot do sławy, do złota, do triumfów i wieńców na głowie pozostała ta jedna tęsknota, żeby kiedyś umierać w Lwowie. Pozostała tęsknota jedyna, wszystkie inne tęsknoty zaglusza. Gdy ostatnia nadejdzie godzina, by z lwowskiego wybiła ratusza. Miłość wołała nocami ciemnymi, wierszami poety i piosenką słowiczą, ach, nie masz poza mną miłości na ziemi i żadne się inne kochania nie liczą, ach, niebo i piekło w ramionach kobiety, ach, niebo uniesień i piekło udręki. Tak w lwowskich ogrodach śpiewało. Niestety, i co z tej piosenki? Srebrnych bajek i snów pajęczyna przed oczami się snuła jak w kinie. Co zostało z nich? Bajka jedyna, kła po noc w Londynie, że się mrok jak kurtyna rozchyli i wtem kopiec i góra piaskowa. I że śmierć szepnie cicho w tej chwili: widzisz, synku, wróciłeś do Lwowa. Potem dłoń mi położy na czole, potem głębią się zamknie tajemną. Lwowska ziemia pode mną na dole, lwowskie niebo na górze nade mną.
Kresowy salonik Radia Gdańsk.
A teraz, proszę Państwa, przeniesiemy się do Wilna. Jutro Kościół katolicki obchodzi święto Miłosierdzia Bożego. To właśnie w wileńskim sanktuarium przy ulicy Dominikańskiej znajduje się jedyny obraz Jezusa Miłosiernego, namalowany 90 lat temu za życia świętej Faustyny i według wskazówek przekazanych jej przez Jezusa. O cudownym wizerunku Jezu, ufam Tobie i kulcie miłosierdzia opowie siostra Aldona Paczkowska, przełożona Domu Sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie.
Ufam Tobie, Jezu, O Wilnie mówi się, że jest miastem Bożego Miłosierdzia, a nawet Betlejem Bożego Miłosierdzia. Dlaczego? Dlatego, że tutaj zaczął się materializować kult Bożego Miłosierdzia. Znajdujemy się teraz w naszej zakonnej kaplicy, która niegdyś była pracownią malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, który namalował pierwszy, czyli wileński obraz Jezusa Miłosiernego. Dlaczego ten obraz jest tak ważny? Tak ważne jest dlatego, że przez ten obraz Jezus dał nam wielkie przesłanie, przede wszystkim o wielkim miłosierdziu Bożym. Do obrazu Jezusa Miłosiernego pozował błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który mieszkał w tym domu, przygotowując swoją pracę habilitacyjną. Do tego domu przychodziła także siostra Faustyna Kowalska, aby instruować malarza, jak ma malować obraz, aby był on jak najbardziej zgodnym z oryginałem, którego sama widziała. Chodzi o postać Jezusa Miłosiernego. Wszystko zaczęło się w Płocku w 1931 roku, kiedy siostra Faustyna zobaczyła Pana Jezusa i Jezus polecił jej namalować obraz według rysunku, jaki ujrzała, z podpisem Jezu, ufam Tobie. Niestety Faustyna nie miała potrzebnych kwalifikacji, aby wymalować ten obraz, ale po przyjeździe do Wilna w 1933 roku znalazła kogoś, kto jej pomógł. Tym kimś był błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który znalazł malarza Eugeniusza Kazimirowskiego i tak zaczął powstawać obraz Jezusa Miłosiernego. Malowanie obrazu zakończono w czerwcu, lipcu 1934 roku. Malowanie dokonywało się właśnie tutaj w naszej kaplicy. Dzisiaj jesteśmy w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego. To było następne zadanie po obrazie, ustanowienie tego święta, które zlecił Faustynie Pan Jezus. A tak nawiasem mówiąc, to Pan Jezus ma bardzo dziwny gust. Wybiera osoby do wielkich zadań, osoby, które zupełnie nie nadają się do tych zadań. Siostra Faustyna miała ukończone ledwie 3 klasy szkoły powszechnej. Jezus polecił jej wymalować obraz, ustanowić święto Bożego Miłosierdzia, później jeszcze założyć zgromadzenie, które będzie wielbiło i wypraszało to Boże Miłosierdzie dla świata. Ale zawsze, kiedy Pan Bóg obdarza ludzi tak wielkim zadaniem, obdarza także pomocą ludzką do wykonania tego zadania. I tak właśnie było tym razem. Drugim poleceniem Pana Jezusa po namalowaniu obrazu było polecenie, a w zasadzie pragnienie, aby powstało święto Bożego Miłosierdzia. To święto miało powstać w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tak zwaną niedzielę przewodnią. To święto zostało już zatwierdzone w 2000 roku przez świętego naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, papieża. I wielu ludzi obchodzi to święto teraz. Ale jest, myślę, jeszcze wielu, którzy o nim nie wiedzą lub mają jakieś mgliste informacje na temat tego święta. Dlatego może warto przypomnieć, dlaczego to święto, co się wiąże ze świętem Miłosierdzia Bożego, dlaczego ono jest tak potrzebne, tak ważne dla każdego człowieka, a nawet dla całych narodów. Posłużę się teraz kilkoma cytatami z dzienniczka siostry Faustyny. W pewnej chwili, pisze Faustyna, usłyszałam te słowa. Córko moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu moim. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Zwróćmy uwagę, że Jezus w tym przesłaniu mówi, że to święto jest ucieczką i schronieniem szczególnie dla biednych grzeszników. Wielokrotnie podkreślał w swoich słowach do siostry Faustyny Jezus, że do Jego miłosierdzia mają pierwszeństwo najwięksi grzesznicy, a więc ci, którymi niejako pogardzamy, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a więc to są ludzie obciążeni nałogami, ludzie, którzy mają już za sobą może jakieś wielokrotne, wieloletnie wyroki. Oni mają pierwszeństwo do źródło miłosierdzia Bożego. Oczywiście do tego źródła miłosierdzia zaproszeni jesteśmy my wszyscy, ale pamiętajmy, że my, którzy mniemamy, uważamy siebie za może porządnych, porządniejszych, mamy obowiązek, aby także przyprowadzać tych gorzej czujących się, gorzej mających się, chorych duchowo, do źródeł tego miłosierdzia. Pan Jezus w innym przesłaniu powiedział siostrze Faustynie: córko moja, żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdziem masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim. Nie możesz się od tego usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić. I Pan Jezus podał siostrze Faustynie trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim. Pierwszy to jest czyn. Drugi to jest słowo. Trzeci modlitwa. W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku mnie. I dalej siostra Faustyna pisze, bo jest potrójne wykonanie miłosierdzia. Słowo miłosierne przez przebaczenie i pocieszenie. Drugie, gdzie nie możesz słowem, to pomodlić się. Trzecie, uczynki miłosierdzia. A gdy przyjdzie dzień ostatni, z tego osądzeni będziemy i według tego otrzymamy wyrok wieczny. Jak siostra Faustyna wykonywała swoje uczynki miłosierdzia? Proszę posłuchać, oto inny fragment jej dzienniczka. Kiedy siostra Faustyna przyszła bardzo zmęczona do celi, tak, że jak pisze, musiała chwilę odpocząć przed udaniem się na spoczynek, nagle jedna z sióstr poprosiła o przyniesienie jej gorącej wody. Siostra Faustyna musiała znowu się ubierać, iść do drugiego budynku przez błoto do kostki i przynieść siostrze tę wodę. Wtedy usłyszała od Jezusa słowa: z jaką miłością zbliżasz się do mnie? Z taką miłością zbliżaj się do każdej z sióstr. Cokolwiek czynisz im, mnie czynisz. Siostra Faustyna starała się zawsze i wszędzie pełnić uczynki miłosierdzia bliźnim. Sama wiara nie wystarczy. Ważne są też czyny miłosierdzia. I teraz wracamy znowu do święta Miłosierdzia Bożego. Dlaczego to święto jest tak bardzo ważne? Przecież mamy tyle świąt w roku liturgicznym, a jednak to święto jest szczególne. Dlaczego? Mówiąc tak wprost, jeśli rzeczywiście odbędziemy dobrą spowiedź, skruszonym sercem przystąpimy do Komunii Świętej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, nasze wszystkie grzechy, winy i kary mogą być zgładzone i nasza dusza jest znowu czysta jak biała karta. I gdyby komu przydarzyła się śmierć w tym dniu, może iść prosto do nieba. Wielkim uczynkiem miłosierdzia jest także opiekowanie się ludźmi chorymi, słabymi, umierającymi. Siostra Faustyna bardzo często wzywana była przez Jezusa, aby modliła się za umierających. W pobliżu naszego domu zakonnego znajduje się pierwsze na Litwie hospicjum, którego dyrektorem jest jedna z naszych sióstr, siostra Michaela Rak. Zapraszam was do Wilna. Przyjedźcie do nas. Przyjedźcie do naszej kaplicy. Zobaczcie hospicjum, gdzie czyny miłosierdzia realizują się w doskonały, wspaniały sposób. Odwiedźcie sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zobaczcie obraz, oryginał, który tam jest umieszczony. Zobaczcie te liczne wota, które wiszą obok obrazu. Każde z tych serduszek może opowiedzieć swoją historię miłosierdzia, które zostało okazane ludziom modlącym się przed tym obrazem. Wilno jest miastem miłosierdzia, jest miastem także, które zostało wielokrotnie pobłogosławione przez Pana Jezusa. Wilno było wielokrotnie błogosławione przez Pana Jezusa. Już pierwszy raz w 1935 roku, na zakończenie jubileuszu odkupienia świata, Jezus na obrazie ożył i błogosławił Wilnu i światu. Zapraszam do Wilna, miasta miłosierdzia.
O obrazie i kulcie Jezusa Miłosiernego opowiedziała Państwu siostra Aldona Paczkowska, przełożona domu sióstr Jezusa Miłosiernego w Wilnie.
Szanowni Państwo, nasza dzisiejsza audycja zbliża się ku końcowi. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień, w sobotę 13 kwietnia o 6:30 rano. A na zakończenie dzisiejszego spotkania posłuchajmy jeszcze jednego utworu, do którego polską wersję tekstu napisał w 1938 roku Marian Hemar. Śpiewa chór Dana i debiutujący w nim Mieczysław Fok.
A audycję dzisiejszą zrealizowała Julia Baranowska.
Tam wciąż zamyka się krąg świata, dal wciąż w promieniu twych rąk. Wciąż gdzieś dalej pod przez mrok. Patrz bliski, ciągle o krok. A wszędzie w górze to samo niebo i ten sam uśmiech porannych zórz. Tak samo kwitną wieczorem róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mórz.
Świeci nam wysoki plan błękitu wszędzie ten sam i te same u góry. Błyszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd.
I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka, nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się, to zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu.
Tak,
nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa, jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście niekoniecznie, dajemy tym chwilę. Emocjom? Mm-hmm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, mm-hmm. tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.